Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu, w sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Zajmujemy się w nim problematyką europejską, posługując się myśleniem krytycznym. Jednym z wielkich, krytycznych myślicieli naszych czasów był Sir Roger Scruton. 12 stycznia ten wybitny brytyjski myśliciel zmarł i dlatego będziemy jakby zajmowali się jego sylwetką. Poza tym jego myśl formowała prawdziwych Europejczyków. Moim gościem w studio jest pan dr Tadeusz Zysk, wydawca dzieł Scrutona i jednocześnie również intelektualista obdarzony subtelnym umysłem, świetnie wykształcony oczywiście w dziedzinie psychologii i socjologii. Tak na marginesie. Jest takie powiedzenie, panie Tadeuszu, że nie ma ludzi nie do zastąpienia, ale chyba to nie jest prawda w przypadku Rogera Scrutona.
Nie tylko Rogera Scrutona. Ja myślę, że są ludzie nie do zastąpienia, bo każdy z nas jest indywidualny, ale też jest jakaś prawda w tym zdaniu, że czas płynie, ludzie przychodzą i odchodzą. Wielka strata dla myśli intelektualnej Europy, wielka strata dla myśli konserwatywnej. No i myślę, strata dla nas, ludzi z Europy Wschodniej i Środkowej, szczególnie z Polski czy Słowacji, byłej Czechosłowacji, bo Roger Scruton był wielkim przyjacielem tych dwóch krajów. W wypadku Czech to był pierwszy jego kontakt z komunistycznym krajem. Tam zresztą poznał swoją pierwszą miłość i tam zaczął obserwować funkcjonowanie rzeczywistego, realnego socjalizmu, komunizmu. I tam zaczął pomagać opozycjonistom i tam spędził pewien czas w więzieniu.
Ale jakby wrócimy do tego wątku oczywiście. Natomiast sam dorobek, same książki.
Tak.
Myślę, że warto tutaj jakby wymienić tytuły, te, które pan wydawał.
On wydał ponad kilkadziesiąt książek. Są to różne książki, od książek naukowych, analizujących myśl europejską.
Aha, jeszcze wejdę panu słowo. No, jest to filozof konserwatywny, który pisał opery. Sfera estetyczna była mu bardzo bliska. Zresztą rzeczywiście szerokość jego poglądów jest zadziwiająca. Zakres dziedzin, które właśnie swoim umysłem obejmował.
Wśród książek znajdziemy taką książkę o polowaniu, książkę o winie, piciu, o roli alkoholu, no i książkę o paleniu, bo był niestety, i to myślę była jedna z przyczyn tego krótszego życia, namiętnym palaczem. A jednocześnie jest autorem...
Ale można powiedzieć tak, że ta pochwała palenia jest pewnym oporem przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym. Tak, to tak na marginesie, to znaczy...
Tak,
widział w tym pewien przejaw wolności. My tego nie pochwalamy oczywiście, bo to jest szkodliwe, ale no przede wszystkim to ta skłonność deregulowania wszystkich dziedzin ludzkiego życia. To jest jakby... To jest to ogromne niebezpieczeństwo, które widział. Tak, no i właśnie fakt zabraniania palenia, no to jest jeden z przejawów. Tak?
Ja go widzę taki, w obrazie klasycznego Anglika. Takim był. Miał wiejską posiadłość, konie, na koniu jeździł, polował na lisy. Wieczorem przy kominku, przy szklance wina, czasem przy cygarze, był takim prawdziwym Anglikiem, gdzieś tam ogród uprawiał. Ale to oczywiście jest obraz. Natomiast o wiele ważniejsze jest to, iż on sformułował pewną diagnozę sytuacji na świecie, w szczególności Europy i pewien sposób interpretowania tego, co się dzieje. I niewątpliwie włożył ożywczy impuls do myśli konserwatywnej Europy.
Pan, jakby wydając jego książki, rzeczywiście odegrał dużą rolę w formacyjnym kształtowaniu właśnie takich liberałów starej daty czy konserwatystów w Polsce. Co to dużo mówić? Ja zresztą czytałem, pamiętam taką książkę, jedną z pierwszych książek, to było Myśliciele Nowej Lewicy, która dostarczała takiego, powiedziałem, arsenału poglądów pozwalających na rzeczową polemikę.
Tak, książka, która wywołała duży szum. Wydawca został zmuszony do wycofania książki z rynku przy liberalnym rynku brytyjskim.
A kiedy to było? To lata 90. chyba, tak?
Tak, lata 90. Jest to książka jego doświadczeniach studenckich z lat 68 i trochę dalej, z tego co obserwował na uniwersytetach paryskich i w Europie. I ona w tej chwili została poprawiona i ponownie wydana. Kilka miesięcy temu została w Polsce wydana przeze mnie i ponownie stała się dość dużym, ciekawym bestsellerem, bo wszyscy zaczęli o nim mówić. Nosi tytuł bardzo znamienny: Głupcy, oszuści, podżegacze, czyli o lewicy. Jest to ostre sformułowanie. Głupcy dlatego, że bardzo wielu nie ma wiedzy, a głosi wiele tez. Oszuści, ponieważ niektórzy mają wiedzę, świadomość i celowo manipulują faktami. I podżegacze, ponieważ niektórzy celowo używają narzędzi, aby wywoływać pewne ruchy społeczne, pewne zmiany społeczne, czy to w umyśle, czy w społeczeństwie.
On urodził się w 1944 roku. Był synem nauczyciela i to, nazwijmy to nawróceniem w cudzysłów na konserwację, nastąpiło w wyniku właśnie to, co pan mówił, w obserwacji 68 roku głównie, tak?
Tak, a kończy z tytułem szlacheckim sir, nadanym przez królową angielską, z rezydencją i z dużym autorytetem filozoficznym w świecie. Przy czym jego książki są popularne oczywiście w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Europie chyba my jesteśmy największym jego wydawcą w Europie. Wydaliśmy w tej chwili książkę, która jest przygotowywana o naturze ludzkiej, jego ostatnia książka. To będzie prawie 10, ale w Polsce rzadko jeszcze kilka wyszło. To chyba więcej nawet niż w Czechach ukazało się. A dlaczego, myślę, jest popularny? Wydawca jest taką osobą, która wydaje książki bardzo różne. Utożsamienie poglądu wydawcy z wydawanymi książkami jest dużym błędem, ale też często bywa, że wydawca ma dużo satysfakcji, że wydaje książki te, które mu się bardzo podobają lub będą się podobać czytelnikowi. I ja byłem absolutnie przekonany i sytuacja z Kratonem to pokazała, że sposób myślenia Polaków jest dość bliski myśleniu anglosaskiemu, więc ja myślałem, że ta myśl z Kratona odnajdzie swoich czytelników, duże, szerokie grono czytelników. I tak się stało. Rzeczywiście jego książki cieszą się dużą popularnością. Mają po kilka wydań. Co w wypadku książek prawie że akademickich lub bardzo takich trudnych jest rzeczą rzadko.
Znaczy między innymi przypominam sobie też to, co pan wydał Alana Bluma, Umysł zamknięty, tak?
Podobny też amerykański.
Tak, bardzo głośno. On pokazuje, to się gdzieś wpisuje w ten nurt konserwatywny.
Mówi o dwóch różnych takich konserwatyzmach. Brytyjski konserwatyzm jest troszkę inny od amerykańskiego. Amerykański podkreśla olbrzymią rolę wolnego rynku, swobody i demokracji. Konserwatyzm europejski, brytyjski kładzie większe znaczenie na tradycje, kulturę, religię. To są sprawy duchowości.
Zresztą z katolicystą, czyli partii konserwatywnej, zarzucał to, że ona stała się po prostu tylko taką partią, która kwestie wartości kultury tak odrzuciła i został jej tylko ten ekonomiczny liberalizm i jednocześnie koncesje na rzecz no właśnie lewicowej, równościowej, równościowego ustawodawstwa.
Ale najważniejsza rzecz u Bluma jest taka, że on zadał takie pytanie, które bardzo często wielu z filozofów i socjologów zadawało, ale myślę i wielu z nas, jak to się stało, że nasza cywilizacja zachodnia...
Mówi pan o Skrutonie, tak?
O Skrutonie. Tak, i Skruton na to odpowiadał właśnie.
Ale Blum też.
Blum też zdobyła przewagę na świecie. Stała się dominującą cywilizacją. I dlaczego jest tak, że co pewien czas przeżywa kryzysy, głębokie kryzysy. W Europie to co najmniej kilka razy to się zdarzyło. Rewolucja francuska była tym dobrym przykładem, czy to rewolucja październikowa, sowiecka. I ona się na nowo odżywa. I jeszcze kolejne pytanie, czy z tego kryzysu, w którym w tej chwili się znajdujemy, a jest on ewidentny, wyjdziemy obronną ręką. On miał świadomość tego, że pewne zmiany są nieuniknione. W książce, której na pewno będziemy mówić, to jest na przykład Kultura jest ważna, mówi o dwóch korzeniach Europy, bardzo silnych cywilizacji Zachodu. Bo w zasadzie cywilizacja amerykańska jest europejska. Trzeba mieć świadomość, że to mówimy geograficznie o dwóch różnych obszarach, ale tak naprawdę jest to przedłużenie naszej cywilizacji europejskiej. Otóż mówi o kulturze i religii. I on twierdzi, i to widzimy namacalnie, że religia jakby coraz bardziej wycofuje się z życia społecznego i osobistego ludzi. Że laicyzacja Europy osiąga bardzo wysoki stopień. Pytanie brzmi, czy podcinając te korzenie, Europa utrzyma nadal swój charakter, jaki ma.
Przypominam się powiedzenie Eliasa Kanetiego, wielkiego pisarza austriackiego, który powiedział, że niewierzący produkują więcej złudzeń niż wierzący.
No i myślę, że ma rację, ponieważ naprawdę trudno czasem
On mówi o paradoksach pewnych, że czym się nasza cywilizacja zachodnia charakteryzuje? Na przykład, że ona wygenerowała w sobie pewnego wewnętrznego krytyka, pewne wewnętrzne mechanizmy, które powodują kryzysy. Bo cywilizacja europejska powstała na bazie niewątpliwie trzech potężnych korzeni, o których on mówi w książce Zachód i reszta. To jest judaizm i chrześcijaństwo z ideą bardzo ważną, która... jak on sądzi, zadecydowała o zwycięstwie Zachodu nad resztą cywilizacji, to jest idea przebaczania, godności człowieka i zbawienia. O pytanie podstawowe brzmi, dlaczego ludzie w cywilizacji europejskiej, w tym w szczególności w tym okresie kapitalizmu, poświęcali się, oszczędzali, nie żyli chwilą, tylko pracowali. Przecież to jest absurdalne. Za chwilę umrzemy, dlaczego mamy oszczędzać, dlaczego mamy przekazywać pewne rzeczy, dlaczego mamy poznawać świat, kiedy go do końca nigdy nie poznamy. I on mówi, że to właśnie nam gwarantuje chrześcijaństwo bardzo mocno. Ono nam daje to. Jednocześnie daje...
poczucie wielkiego powołania i niespełnienie jednocześnie.
Tak. Tak byśmy to mogli nazwać. Drugi korzeń to oczywiście jest Grecja, myśl grecka, czyli całą edukacją, pojęciem wiedzy, badania naukowego, no i klasycznego pojęcia prawdy. Że to prawda to jest to, co się w rzeczywistości jest i z tym, co my mówimy i opisujemy. Tak, to wydaje się nam banalne, ale tego nie ma w innych cywilizacjach. Ani w islamie, ani w chińskiej, ani gdzie indziej. I jeszcze, wreszcie trzecia rzecz bardzo ważna to jest cywilizacja Rzymu. Ona dwie rzeczy nam dała. Jedno to prawo, którego w innych w cywilizacjach nie ma. Prawo bardzo obiektywne, które przechowała postaci prawa kościelnego Europa, a potem znowu zlaicyzowała postaci prawa cywilnego, ale też silną armię, silne pojęcie siły. To jest imperium to rzymskie. Ono dało to ekspansję Europie. I to były te korzenie właśnie naszej Europy. I teraz mówimy, widzimy naocznie, to nie da się zamknąć oczy i udawać strusia, że religia jest wypierana w ogóle z Europy. On to obserwował w Czechach. I wtedy doszedł do wniosku, że religia, funkcję religii może kultura zastąpić. Że to nie jest tak,
że... Względnie funkcję religii przejmuje państwo.
Albo państwo. No tutaj to, ale to była fałszywa religia właśnie. To tak, bardzo tak. Dziwna religia, nie? Która, bo komunizm jest pewnym rodzajem
ale dzisiaj,
utopii,
ale dzisiaj na przykład, przepraszam bardzo, że wejdę panu słowo, ale dzisiaj na przykład państwo w tym sensie wyręcza religię, że no wchodzi w sferę, powiedziałem, prywatną, w sferę ducha, w sferę sakrum. Na przykład kwestia chociażby małżeństw homoseksualnych.
Tak, 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 tak. Komuniści dawali wizję tej utopii komunistycznej.
Tak, tak, tak. To cały czas jakby...
Mamy pracować na to, to tam zabrakło oczywiście fundamentu, to jest prawdy, nie? Po prostu, bo to było fałszywe, to fałszywa utopia. On też charakteryzuje lewicę, która datuje się od rewolucji francuskiej, bo tak się mniej więcej przyjęło. Chociaż on uważa, że o wiele ważniejsza była rewolucja amerykańska, ta, która miała miejsce później i wcześniejsza rewolucja, ta chwalebna angielska, ale ona dała te pojęcie lewicy i utworzyła tę wizję utopii do realizacji. Mhm. Tego raju na ziemi, nie? Raju pozbawionego Boga, wielu innych elementów. I to powodowało, że nastąpiła wielka polemika między lewicą a prawicą i strefa sakrum została coraz silnie redukowana i w tej chwili olbrzymia rola dla datowania cywilizacji europejskiej, jej znaczenie to jest kultura. To ona nam przekazuje kody, wartości, ona daje nam narzędzia tego, żeby uznać coś za piękne, a coś innego za brzydkie. Dlatego ona bardzo krytykowała na przykład architekturę, to współczesne, że ona nie wyrasta z korzeni tych naszych europejskich, które mieliśmy. Bo...
Zresztą miał z tego powodu pod koniec życia problemy, tak? Bo został powołany do Komisji Rządowej Brytyjskiej w kwestii architektury, no i usiłowano go usunąć. Usunięto go.
Tak, on co chwilę został ze względu na swoją, tak powiem, niezależność myślenia i silne lobby, które przeciwko niemu działało, usuwany, ponieważ Europa wygenerowała tak olbrzymią sferę bardzo znaczącą życia społecznego, jakim jest nauka. Ona była narzędziem olbrzymiego postępu technologicznego, czego przykładem są Stany Zjednoczone. A tam one w tej chwili osiągnęły taki poziom rozwoju naukowego, że pozostałe kraje europejskie w ogóle nie mają co się porównywać. I w tej chwili my de facto istniejemy w takiej rzeczywistości, gdzie potrafimy ją bardzo mocno niejako już manipulować. Nasza cywilizacja chrześcijańska, europejska nałożyła pewne kagańce na pewne rzeczy. My dotarliśmy niejako już do fundamentu, można powiedzieć, życia. I co najbardziej dziwne, naszą naukę i naszą technologię bardzo efektywnie w tej chwili przejęły Chiny. Chiny były przykładem tego, zawsze w każdym podręczniku socjologii mówiono o tym, porównując Europę, zawsze porównano z Chinami. dlaczego Chiny były prawie takie same u progu rozwoju cywilizacyjnego, wymyślamy wiele rzeczy, w którym papier, proch, no wiele, wiele innych rzeczy i stanęły w miejscu. To uzasadniono wieloma rzeczami, między innymi też religią. Weber o tym mówił. Bo nie wszyscy wiedzą, że w zasadzie ta cywilizacja nie wytworzyła religii w takim sensie, jakim my, bo ani konfucjanizm, ani taoizm nie jest religią.
Systemy etyczne.
Etyczne, społeczne, tak. Regulujące lub inne. Inaczej to było nazwać. Natomiast w tej chwili rzeczywiście Chiny technologicznie jakby ze względu na umiejętności weszły w tę naszą cywilizację, zawłaszczyły i one stały się groźne, ponieważ nie dysponują tym barierami, jakimi my mamy. W Chinach nie istniało pojęcie prawdy obiektywnej w ich kategoriach. Nie istniało pojęcie na przykład dnia wolnego, sacrum profanum.
To podobnie jak w cywilizacji rosyjskiej, cywilizacji arabskiej.
Arabskiej, dokładnie.
Tam tego nie ma i ja przypominam sobie takie znakomite rozważania Skartona na temat cywilizacji arabskiej, konkretnie islamu, nie? Gdzie pokazuje, no, taką kulturową, ja tutaj nie mówię o dogmatach, bo na tym się nie znam, ale kulturową wyższość, w ogóle nieporównywalną chrześcijaństwa, związaną właśnie z tą dla niego ważną kategorią w jego pismach etycznych, no przebaczania, zdolności do wybaczania.
Tak, przebaczania, tak. Miłosierdzia, godności człowieka, że jednostka jest niezależnie jaka jest, czy stara, czy młoda, czy bogata, czy niebogata, ona jest taka sama. I że życie jest tak bardzo cenne, że człowiekowi przysługuje prawo do prywatności, że państwo nie ma prawa wchodzić wszędzie, we wszystkim regulować. Wiele, wiele innych rzeczy, które dla nas wydaje się banalnymi rzeczami, tak. Ale jak porównamy z inną cywilizacją, powiemy, że w Chinach jeszcze niedawno, ale do teraz, nie ma niedzieli dnia wolnego. Pan Bóg nie odpoczywał 7 dnia. Po prostu przez dzień w dzień pracujemy.
Czy można powiedzieć tak, że tutaj trochę abstrahując od samego Skratona, ale ponieważ no jakby duch jego myśli jakby tutaj unosi się w tym studio, że powiedziałbym, zaczynamy upodabniać się do no właśnie cywilizacji chińskiej.
W pewnym sensie tak, można powiedzieć.
Model chiński zarządzania zaczyna panować ze względu na tak zwaną skuteczność, tak? Skuteczność jako fetysz.
Tak,
przed tym wszystkim przestrzegał. Pisma Skratona o tym mówią i przestrzegał, że co się stanie, jeżeli odejdziemy od korzeni
własnych. Tak, bo mamy powiedzieć sztucznej inteligencji. Ona taką inteligencją w sensie psychologicznym nie jest. To jest po prostu olbrzymia ilość danych, tak jakby big data, która jest błyskawicznie analizowana ze względu na nasze możliwości technologiczne. Wytworzone jest zresztą w naszej cywilizacji. Ale w Chinach do czego to się robi? Na przykład do śledzenia obywateli, nie? Się analizuje go. Te dane się przetwarza z komórek. Analizuje się, czy jest dobrym, porządnym, można mu kredyt dać, czy nie, czy go przesunąć. W naszej cywilizacji jeszcze do niedawna nikomu do głowy by to nie przyszło.
Pełna kontrola.
Czyli
pełna kontrola i jako klasyczny liberał Skraton po prostu z tym
on
walczył.
On nie ufał takim ludziom, takim systemom.
My tutaj oczywiście dużo mówimy o kryzysie. Skraton też mówił dużo o kryzysie kultury europejskiej, no ale jakby wracając do źródła słowu, kryzys znaczy przesilenie, że to nie oznacza, powiedziałbym, śmierć. Tylko może to jest jakby rodzaj choroby po to, żeby wyjść z tego silniejszym.
Ja też wierzę, że my wyjdziemy z tego olbrzymiego kryzysu. On mówił, że Europa kilka razy była w takim kryzysie i wyszła wzmocniona.
Właśnie przygotowując program znalazłem piękny tekst pana profesora Grzegorza Kucharczyka, poświęcony właśnie Sir Rogerowi Scrutonowi, gdzie on napisał coś takiego. Sir Roger Scruton nie był wybitnym intelektualistą, wybitnym intelektualistą w cudzysłów. Przynajmniej nie takim według definicji Chestertona. Nie należał bowiem do grupy ludzi wykazujących osobliwy, wybujały talent do mylenia się na wszelkie możliwe sposoby. Nie był również człowiekiem oświeconym, znowu tutaj człowiek oświecony w cudzysłów, bo problem z takimi polega, jak pisał cytowany rodak Sir Rogera, czyli Chesterton, na tym, że uznają sami siebie za oświeconych w stopniu wystarczającym i nie chcą się oświecić już bardziej. Jakby pan to skomentował?
Jest oczywiście takie bardzo ironiczne, ale jednocześnie bardzo angielskie. To dla Anglików zawsze zdrowy rozsądek, swoboda.
Nawet był taki nurt filozofii, tak? Szkockiej bodajże.
Pogardliwie nazywany filozofią zdrowego rozsądku, ale on przyniósł rozwój tej cywilizacji, bo przecież cywilizacja amerykańska jest tylko przedłużeniem cywilizacji brytyjskiej w rozwoju. On wszystko to, co było według mnie w cywilizacji europejskiej najcenniejsze, czyli właśnie godność człowieka, tolerancja, wolność, prawo niezbywalne do pewnych, pewnych wartości, które posiadamy, one wszystkie budowały ten fundament europejski i on je reprezentował. On mówił, że intelektualiści są przekonani. Dlaczego tak ostro walczą? Bo są przekonani o swojej prawdzie, że oni są absolutnie przekonani, że tak jest, a nie inaczej. Stąd skala agresji, skala nasycenia tych polemik jest tak bardzo wysoka, bo no jeżeli jest 2 plus 2 jest 4, to co? No, gadaj z idiotą, który mówi, że 5. Natomiast on pokazuje, że ta myśl lewicowa w dużej części sięga po fałszywe dane, albo manipuluje, albo dąży do zupełnie innych celów, które ukrywa.
No i też jakby postawa wyższościowa, tak zwana eksperckość kultury, tak, że no, kategorie ducha jakby znikają, że tak, następuje, powiedziałbym, jakby funkcjonalizacja i przez tym też przestrzegał Scruton.
Przestrzegał, on w ogóle był zwolennikiem kultury wysokiej. Ja myślę, że część krytyki, która on dokonywa w stosunku do kultury popularnej, jest troszkę za mocna.
Na przykład muzyka rockowa, tak?
No, na przykład.
Atakował muzykę rockową,
bo są dwie takie stanowiska z muzyki rockowej. Jedna mówi tak, że to jest w ogóle początek katastrofy, szatan w tym brał udział. Wiesz, rock, narkotyki w ogóle i tak dalej. Nic ciekawego. A druga, która pokazuje, to szczególnie teraz to widzimy z dystansu czasowego, o pewnej ciągłości muzyki, że ta muzyka rockowa, ona ma swoje oddziaływania w całej tej muzyce, nawet wielkiej. To w ogóle jest pytanie, jak się ta muzyka, czy na przykład będzie się rozwijała, to wielu filozofów muzyki i kultury się zastanawiało i to nie nasz problem. Ale ja myślę, że wiele cech naszej cywilizacji, które zawiera kultura popularna, będzie na tyle ważne, że zagwarantuje trwanie tej kultury, naszej cywilizacji. To, że wygasają pewne korzenie z tego drzewa naszego, czy konary, może lepiej powiedziane, nie znaczy, że gdzieś obok nie będą wyrastały inne funkcjonujące. To, że ta wielka muzyka, która była w XVIII-XIX wieku, nie znajdzie swego odpowiednika w XXI w innej formule, może popularnej.
Być może już znajduje.
Może i znalazła, ponieważ dostępność teraz jest zupełnie inna niż wtedy była do rozwoju form kultury.
Niemniej, jakby szukając takiego ekwiwalentu muzycznego dla naszej rozmowy i biorąc pod uwagę zainteresowania estetyczne Scrutona, ale także jego piękną książkę o pożądaniu miłości, pomyślałem o zilustrowaniu Don Giovanni, uwertura do Don Giovanniego Mozarta. Piękna muzyka. O właśnie szerokości zainteresowań Scrutona świadczy jego książka właśnie o pożądaniu miłości, gdzie w nakresie jedno chyba z najgłębszych w XX wieku takich, powiedziałbym, antropologii miłości. No, to jest książka na miarę Maxa Schellera, Karola Wojtyły, czyli świętego Jana Pawła II. Znaczy, jakby to świadczy o szerokości jego zainteresowań.
Na pewno. Cechą charakterystyczną filozofii brytyjskiej, czy w szczególności Scrutona, było sięganie do tych rzeczy z codzienności naszych, a przecież uczucie miłości jest tym wielkim fundamentem relacji międzyludzkich. Ono konstytuuje jednostkę, jest rzeczą bardzo ważną, więc ta analiza jest bardzo ciekawa, szczególnie w świecie, który instrumentalizuje pożądanie i seks z jednej strony, a z drugiej strony zbudował całą filozofię i psychologię związaną z Freudem, z tymi nurtami związanymi z neofreudyzmem, neopsychoanalizą.
Znaczy przerażała go seksualizacja naszych czasów.
Tak,
natomiast,
tak.
Natomiast ja czytając tą książkę o miłości, o pożądaniu, no to jakby miałem świadomość jakby znaczenia, że miała jakby świadomość znaczenia miłości też erotycznej dla siły kultury. Ale erotycznej, w takim najlepszym tego słowa
znaczeniu. Tylko znaczeniu, tak. Każdy z nas.
Bynajmniej nie był absolutnie bezpruderyjny, o tak. No choć zarzuca się konserwatystom pruderię, tak? A tutaj cienia pruderii nie ma w jego myśleniu.
No bo to jest jeden z tych podstawowych fundamentów relacji międzyludzkich i decydującym o wielu rzeczach. Przecież wiele dzieł sztuki powstało na tej bazie tego uczucia, i które trwają przez wieki.
Między innymi Don Giovanni.
Między innymi, ale i książki, i obrazy, te kategorie właśnie piękna, rozmaicie rozumianego. Natomiast w tej lewicowej interpretacji tam często się właśnie instrumentalizuje to. Nawet kiedy udaje się, że w zasadzie się krytykuje to, że to się stało przemysłem, że to coś tam jest wykorzystywane, ale tak naprawdę gdzieś w końcu to widzimy. To najlepiej widać w ekologii, którą też mówił, należy do prawicy, bo przecież prawica dba o konserwowanie, o przekazywanie tej ziemi w lepszym stanie niż się zastało, jeśli można. Jeśli nie, to chociaż takim, jakim się zastało, bo jesteśmy tylko łańcuchem pewnego ciągu pokoleniowego. Zostało to zawłaszczone i przez lewicę. Ja mówię, jak może lewica zawłaszczać? Wystarczyło pojechać do Związku Sowieckiego, do Czech, czy w Polsce, do Śląska, by zobaczyć, jak wygląda dbanie o przyrodę, o ekologię przez lewicę, która wtedy miała pełni władzę. I to samo w przypadku seksu, erotyzmu, który w krajach, w Związku Sowieckim, no był jaki był, można powiedzieć sobie, w krajach komunistycznych i nie jest tak zawłaszczony. Natomiast same zjawisko jest warte analizy, myślę, i bardzo ciekawe i bardzo polecam te analizy, ponieważ one oddają tego ducha naszej cywilizacji, nie? Kim my jesteśmy, nie? Jak my świat postrzegamy, jakie wartości dla nas są ważne, właśnie relacje międzyludzkie, czyli miłość, erotyzm, otoczenie, czyli przyroda, dbanie o środowisko, to wszystko jest w nas, tkwi i mamy te takie posłaństwa, by o to bardzo mocno dbać.
Jednocześnie był przeciwnikiem małżeństw homoseksualnych, bardzo konsekwentnym, czyli co przydało mu łatkę homofoba. W 2012 roku na łamach Timesa pisał: jeśli spytamy samych siebie, jak to się stało, że obrona małżeństw gejowskich stała się ortodoksją, której muszą podporządkować się wszyscy nasi polityczni liderzy, z pewnością musimy uznać, że zastraszenie odgrywa w tej sprawie pewną rolę. Wyraź tylko najmniejsze wahanie w tym względzie i ktoś oskarży ciebie o homofobię, podczas gdy inni zorganizują wszystko tak, że nawet jeśli nic innego o tobie nie jest wiadome, właśnie to, czyli homofobia, stanie się powszechnie znane. Tylko ktoś, kto nie ma nic do stracenia, może poważyć się na przedyskutowanie całej kwestii z całą wymaganą przez nią roztropnością. Politycy zaś nie należą do grupy ludzi, którzy nie mają nic do stracenia. Znaczy nic dodać, nic ująć, panie doktorze.
Tak, wystarczy patrzeć, co było w krajach komunistycznych z tym problemem, bo zjawisko ma miejsce. Tutaj w tych relacjach analizach główną kategorią jest pojęcie godności człowieka, i człowieka tego homoseksualnego i tego heteroseksualnego.
Znaczy nie możemy jakby abstrahować od pytania o jakby społeczne konsekwencje tej fundamentalnej zmiany. My nie bardzo wiemy, co z tego może wyniknąć. Z drugiej strony doświadczenie na przykład pewnych krajów rewolucyjnych, na przykład Rosji bolszewickiej w pierwszej fazie, pokazuje, że uwolnienie, powiedziałem, seksualności i całkowita jakby anarchia w tej sferze, powoduje, jest na rękę, totalitarystom, komunistom.
Tak, wymaga analizy, bo myślę, że to, co w tej chwili nas możemy obserwować, czy taką rewolucję seksualną, w tym właśnie te zjawiska związane z genderem, z homoseksualizmem, jest efektem olbrzymiego kryzysu rodziny, kryzysu tożsamości męskiej, tożsamości kobiecej. I to jest skutkiem tego, a nie odwrotnie. To znaczy, że my musimy zastanowić się na temat znaczenia i formuły rodziny, tego fundamentu naszego. I on się tego bał, że taka krytyka właśnie uderza i rozbija i pogłębia kryzys, a nie pomaga. Bo zjawisko samo w sobie istnieje i wymaga bardzo dyskretnego i spokojnej analizy. Natomiast problem jest głównym, to jest problem tożsamości męskiej, roli mężczyzny w rodzinie, tożsamości kobiecej. My z jednej strony mamy bardzo wyraźne standardy kulturowe, ale z drugiej strony wiemy, że w tej chwili mamy taką wiedzę, taką możliwość manipulowania, że aż niekiedy kusi, żeby móc genetycznie manipulować sobie i że na przykład się zastanawiają, bo chcą mieć chłopców jako dzieci, a nie dziewczynki. Czy nawet możliwość zmiany genetycznej. My w tej chwili jesteśmy na takim etapie wiedzy, że potrafimy dokonywać na fundamentalnym poziomie, tym najbardziej elementarnym, zmian, które mogą czynić nas różnymi.
Konserwatysta nie jest przeciwny zmianom, tylko konserwatysta mówi: uważajmy, co może z tego...
Tak, uważajmy i jakie są tego konsekwencje, do czego to prowadzi, jaki jest naturalny ład świata uformowany, ponieważ przyroda ma to do siebie, jest homeostazą i rzadko przywraca swój ład pierwotny. My rzeczywiście osiągnęliśmy, nasza cywilizacja, olbrzymią wiedzę, olbrzymią możliwość manipulowania, ale to może się różnie skończyć. Wiemy, jak to sytuacja wygląda, kiedy uwolniliśmy energię atomową i czym to grozi. grozi i to samo wiemy, kiedy jesteśmy na elemencie w zasadzie kodów życia, gdzie wchodzimy na element możliwości stania się Bogiem, na co nasza cywilizacja zawsze nakładała tabu. Mówiła, że tutaj jest...
Nie tylko nasza cywilizacja, ale grecka na przykład, tak zwane hybris, tak? Można wchodzić w sferę, która nie jest zarezerwowana dla człowieka, bo to się kończy katastrofą. I o tym też właściwie jest przestrogą cała jakby twórczość Skrutona. To są rzeczy oczywiste, a okazuje się, że oczywiste rzeczy w naszych czasach są bardzo oryginalne.
Kusi, tak? Bo to intelektualiści, środowisko naukowe, które to wiedzę posiada, w pewnym momencie zaczyna mieć poczucie wielkości Boga. Przecież ten lekarz, który operuje, ratuje życie, film chociażby o Relidze, to są bogowie.
Tak, bogowie. Kultura jest najważniejsza. To był taki imperatyw Skratona. Napisał gdzieś, zdrowe społeczeństwo wymaga zdrowej kultury, co pozostaje w mocy nawet w sytuacji, kiedy kultura jest domeną nielicznych. Niewybaczalny elitaryzm.
I u niego?
Tak, niewybaczalny w czasach rzeczywiście obsesji równości. To też, myślę, była w dużej mierze przyczyna ataków też, nie?
Tak, ponieważ on mówi wyraźnie, że jest lepsza muzyka i gorsza, jest lepsza literatura i gorsza. Protestował, kiedy usuwano Szekspira z lektur szkolnych w Anglii. Ja wprowadzano rozmaite nowości, ale tak naprawdę ważniejsze jest zastanowienie się o tej, po co ta kultura służy. To myśmy pewną część kultury znamy wielko, inną mniejszą. Ona służy nam, żebyśmy mieli pewne kody zachowania, możliwość wartościowania i mieli wiedzę, jak zachowywać się w pewnych sytuacjach. I to jest najważniejsze, żebyśmy potrafili podejmować właściwe decyzje, ponieważ coraz bardziej świat wartości, świat niematerialny, niefizyczny staje się bardziej realny dla nas i bardziej realnie na nas oddziaływuje.
I to jest jakby też doskonała puenta naszej rozmowy i jakby pewne wnioski, które płyną z postawy lektury dzieł Skrutona. Ja na zakończenie jednak tutaj popełnię świętokradztwo w czasach egalitaryzmu i puszczę jednak lepszą muzykę. Ku pamięci wielkiego filozofa, msza koronacyjna Mozarta. Moim gościem był pan dr Tadeusz Zysk, psycholog społeczny.
Kierunek Europa.